Weronika Moran. Jestem autorką bloga australijskibumerang.pl, a to jest podcast o Australii. Dzisiaj w podcaście rozmawiam z Moniką Natera, z autorką bloga Hop Kiwi. Monika mieszka w Gold Coast na wschodnim wybrzeżu Australii i dzieli nas ponad 4000 kilometrów, to ponad 2 doby jazdy albo 5,5 godziny lotu. Cześć Moniko.
Cześć.
Powiedz nam troszeczkę o sobie, o Gold Coast. Ja na swoim blogu piszę zawsze o Perth, bo tutaj mieszkam od 7 lat, a ty zwiedziłaś chyba bardziej wschodnie wybrzeże Australii, prawda?
Tak, dokładnie. No, przez większość czasu mieszkałam tak naprawdę w Melbourne, mniej więcej 1,5 roku, kilka miesięcy w Port Douglas, to jest z kolei takie mniejsze miasteczko na północy Queensland, w tej tropikalnej części Queensland z krokodylami, rekinami, ale tam jest przepięknie. A teraz od lutego mieszkam w Gold Coast. To jest też Queensland, stan Queensland, też bardziej tropikalny niż Melbourne, no ale jednak bardziej na południe od Port Douglas.
A powiedz, które z tych miast najbardziej Ci odpowiada? Które Ci się najbardziej spodobało i w którym najlepiej Ci się mieszka czy mieszkało?
To tak ciężko powiedzieć, bo w sumie najwięcej czasu spędziłam w Melbourne i mam do tego miasta sentyment, mam też tam znajomych, tam miałam też najfajniejszą pracę, tam też poznałam męża, ale z drugiej strony pogoda w Melbourne, o matko, już pewnie wszyscy słyszeli historię o pogodzie w Melbourne, to wszystko prawda? Także pogoda jest fatalna, także pod względem pogodowym na pewno Port Douglas czy tutaj Gold Coast to wygrywa. Ale to są takie mniejsze miejscowości, bo Gold Coast tak naprawdę jest wielkości Poznania. Port Douglas to już w ogóle malutka miejscowość, jedna główna ulica. Także to zależy, co się lubi. Ja się odnajdywałam dosyć dobrze w Melbourne, chociaż po dłuższym czasie też czułam, że mnie to miasto męczy, bo jednak tam jest dosyć szybki tryb życia i mimo, że jest ta natura naokoło, to jednak cały czas czuć to tempo.
A ostatnio powiedziałaś, że w lutym przeprowadziłaś się do Gold Coast. Czy pogoda w Melbourne była jednym z czynników, dla których się przeprowadziłaś?
Nie, zupełnie nie. Czynnikiem były no niestety takie sytuacje bardziej pragmatyczne i po prostu wizowe. Takie są niestety obostrzenia, że żeby dostać tutaj potem pobyt stały w Australii, to najlepiej jest mieszkać w tak zwanej tej regionalnej części Australii, czy po prostu na wsiach, żeby po prostu dostać troszeczkę więcej punktów. No i tak to wypadło, że Gold Coast, no i też dlatego, że tutaj dostałam dofinansowanie na uczelni.
A, to dobrze się poskładało. Słyszałam właśnie o tych regionalnych terenach Australii i Perth raz jest na liście regionalnej, raz go nie ma, także to od tego też zależy liczba napływających tutaj imigrantów, czy warto tu przyjechać i dostać wizę, czy nie. Teraz znowu Perth jest regionalny, mimo że jest dużym miastem, no ale daleko odseparowanym od reszty Australii. Powiedz, kiedy przeprowadziłaś się do Australii? Czy jesteś takim australijskim bumerangiem, o jakich będę niedługo pisać na blogu, którzy przyjeżdżają tutaj raz, potem wyjeżdżają, potem znowu wracają, bo coś ich tutaj ciągnie?
Zdecydowanie tak. Taka historia jak najbardziej. Ja przyjechałam pierwszy raz w 2017 roku na wizie Work and Holiday. No i mój plan był taki, że zostanę tutaj kilka miesięcy, popracuję, pozwiedzam i wrócę do Polski. No ale tak wypadło, że właśnie poznałam swojego męża, ale kończyły nam się już wizy. I moja się kończyła, i jego się kończyła i zastanawialiśmy się, co zrobić, więc wyjechaliśmy do Europy. Zamieszkaliśmy w Anglii i w Anglii nam się zupełnie nie podobało. Szczególnie dlatego, że byliśmy tam zimą i pewnie dlatego nam się nie podobało. I stwierdziliśmy, że chcemy wrócić do Australii. No i tak od 2019 roku znowu jesteśmy w Australii.
Aha, rozumiem. Czyli Anglia przeplata się tutaj z losami australijskimi. I właśnie o przeprowadzkę, emigrację do Anglii chciałam Cię też zapytać. Czyli rozumiem, że byłaś tam w 2017 czy 2018 roku, to dosyć niedawno w porównaniu do mnie, bo ja mieszkałam tam w 2006, 2007 i 2008 roku, to już teraz wydaje mi się bardzo dawno. I okazuje się, że mieszkaliśmy w tym samym mieście, w Leeds. I chciałam dzisiaj właśnie porozmawiać o różnicach i podobieństwach życia w Anglii i w Australii, ponieważ wyobraź sobie, że najwięcej maili od czytelników dostaję właśnie z Wielkiej Brytanii, Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy zastanawiają się nad emigracją do Australii, no z różnych powodów, pewnie z niektórych takich, dla których my tu przyjechałyśmy. I jest to interesujący kierunek dla ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii. Myślę, że nie tylko Anglików czy Polaków, ale z różnych nacji. I ci Polacy zadają mi różne pytania i pomyślałam, że dzisiaj możemy właśnie na ten temat porozmawiać. Czyli pojechaliście razem z mężem do Wielkiej Brytanii. Podejrzewam, że jednym z powodów był język. Oboje mówicie po angielsku i to była taka najłatwiejsza opcja.
Dokładnie.
I wylądowaliście w Leeds. Jak długo tam mieszkaliście? Jak potoczyły się wasze losy? Czym się zajmowaliście? I jak wam tam było? Opowiedz.
Także my przyjechaliśmy do Leeds. Leeds w ogóle nie było naszym kierunkiem takim docelowym, że jedziemy do Anglii i chcemy mieszkać w Leeds, bo pewnie jak sama wiesz, Leeds nie jest najładniejszym miastem. Niestety, no ale tak nam wypadło. My przyjechaliśmy do Anglii w 2018 i mieszkaliśmy na początku w Hinckley. Hinckley to jest taka malutka miejscowość w centralnej części Anglii. Tam mieszkaliśmy u rodziny męża, bo jego siostra z mężem właśnie w Hinckley mieszka. I tak naprawdę szukaliśmy pracy wszędzie. Nie zamykaliśmy się na ani jedno miasto. Rozsyłaliśmy CV-ki, gdzie się da. Głównie Edgar, mój mąż, bo on ma bardziej, że tak powiem, umiejętności twarde, a ja mam raczej te miękkie. No i te miękkie tak ciężko jest, ja mogę znaleźć pracę, prawda, gdziekolwiek. Także on był tą główną osobą, która szukała pracy i tam, gdzie on by znalazł tą pracę, to byśmy się przenieśli. No i to wyszło, że tak naprawdę na drugi dzień od przyjazdu dostał pracę w Londynie i my się tak cieszyliśmy, że wow, Londyn w ogóle super będzie, pojechaliśmy do tego Londynu na rozmowę. No i potem, jak się okazało, no to ceny mieszkań w Londynie są tak zatrważające, żebyśmy musieli mieszkać w jakiejś malutkiej klitce gdzieś tam daleko i stwierdziliśmy, że no niekoniecznie, aż nas to tak nie ciągnie do takiego dużego miasta, szukamy dalej. No i wypadło na Leeds i w Leeds Edgar znalazł pracę w takiej firmie, która robi elementy konstrukcyjne pod wystawy międzynarodowe w Anglii i on akurat był zaangażowany w projekt, który realizował dla rodziny Nelsona Mandeli na wystawę międzynarodową w Londynie. Także dosyć fajnie to tam wyszło. Ja z kolei miałam troszeczkę trudności ze znalezieniem pracy, bo miałam troszeczkę takie moje wrażenie pierwsze, że Anglicy, jakby to powiedzieć, mają jakiś, jakby to ładnie, mają jakiś problem z nami Polakami i jak tylko się pytali skąd jestem i słyszeli, że jestem z Polski, no to nagle drzwi się zamykały. I troszeczkę to tak wyglądało, że ja chodziłam z CV-kami już wszędzie, nawet po sklepach, po najróżniejszych miejscach i spotykałam się z tym, że w tych sklepach były zatrudnione osoby, nie wiem, z Indii, które miały bardzo, bardzo niski poziom językowy, a mimo wszystko miały tą pracę i potem przechodziłam ja z doświadczeniem, z dużo wyższym poziomem językowym, ale tej pracy nie mogłam dostać. Po długim czasie szukania tej pracy w zawodzie, czyli w biurze turystycznym, skończyło się na tym, że dostałam pracę w fabryce i robiłam nożyczki. Robiłam nożyczki takie chirurgiczne, które mają dużo takich malutkich elementów. To był koszmar, bo takich nożyczek trzeba było zrobić 800 dziennie, żeby wyrobić normę. Troszeczkę też tam się nie wpasowałam jakby w grupę, ponieważ no, w takich fabrykach zazwyczaj pracują osoby, znaczy jak przynajmniej w tej mojej fabryce, osoby, które mają no, dosyć nieciekawe różne swoje historie życiowe. I jak ja tam wpadłam z tą moją historią z Australii, z mężem, z podróżami, no to się okazało, że troszeczkę tam nie pasuje. I to była dosyć nieprzyjemna praca mimo wszystko, bo tak raz, że sami Litwini, mam wrażenie, że Litwini też Polaków nie lubią z jakiegoś powodu, także nie, bo tam nasza moja menadżerka miała tak, że ona mówiła po polsku, ale w momencie, kiedy miała coś do mnie powiedzieć, to wolała to powiedzieć po angielsku, swoim bardzo łamanym angielskim, że ja połowę nie mogłam zrozumieć, bo nie chciała do mnie mówić po polsku. Także ja po prostu już wyczułam, że coś musi być na rzeczy, no ale co zrobić. Także jak chodzi o pracę, to tutaj troszeczkę, jak się ma jakieś twarde umiejętności, to myślę, że spoko, że się pracę fajną znajdzie w Anglii czy w Leeds. Jak się ma umiejętności miękkie, to może to troszeczkę zająć więcej czasu i i może trzeba po prostu więcej determinacji, może też trochę szczęścia i kontaktów, żeby to troszeczkę lepiej poszło. Jak chodzi o samo miasto, to nam akurat się udało znaleźć dosyć fajne takie mieszkanko, my dosyć dużo za nie płaciliśmy, ale woleliśmy coś takiego, ponieważ mieszkania w Anglii takie, powiedzmy, z takiej najniższej półki cenowej, one wyglądają fatalnie. To nie wiem, jeśli oglądaliście kiedyś taki film Billy Elliot i te takie kamieniste, czerwone budynki, no to w Leeds właśnie tak to wygląda. Także koszmar. Do tego w Leeds jeszcze mieszka bardzo dużo, mam wrażenie, duża część to są Pakistańczycy albo w ogóle osoby z Bliskiego Wschodu i oni jak bardzo są sympatyczni i się starają być mili, to troszeczkę, jakby to powiedzieć, troszeczkę nie dbają o swoje otoczenie i po prostu jest ogromny bałagan, po prostu jest brudno. W Anglii moje takie wrażenie było, że Anglia jest po prostu bardzo brudnym krajem, szczególnie miasta. I drogi, autostrady, jak się jedzie przez autostrady w Anglii, to po prostu ma wuchty śmieci na poboczach, to jest po prostu szok, bo można by tam nazbierać cały śmietnik. Tego tutaj nie ma w Australii, także jest bardzo, bardzo czysto pod tym względem, ale takie było moje wrażenie, że Anglia jest jednak trochę brudnym krajem. No ale...
Jak długo mieszkaliście w Leeds, czy w ogóle w Wielkiej Brytanii w sumie?
A w sumie to tak naprawdę mieszkaliśmy krótko, bo my tam byliśmy może z 7 miesięcy, ponieważ planowaliśmy, że zostajemy na dłużej, ale ze względu na to, że wtedy się zadziewały te wszystkie rzeczy z Brexitem, no to firma Edgara nie dostała kolejnego projektu. No jak nie dostała kolejnego projektu, no to Edgar nie dostał pracy. I wtedy się tak naprawdę zaczęły już nasze takie poważne wahania nad tym, że no ja siebie nie widziałam w pracy w fabryce na dłuższy jakiś etat. No jemu się też praca troszeczkę posypała. No i tego pogoda, taka dosyć depresyjna, ulice też bardzo depresyjne. Nawet jak mama przyjechała mnie odwiedzić na święta, mama dosyć przeżywa to, że jestem w Australii, bo to jednak dla niej bardzo daleko, ten dystans, ale jak przyjechała na święta i ją zabraliśmy tam na objazd Leeds, do Manchesteru, to mama sama powiedziała, Boże, pokaż mi jeszcze jedno takie miasto, a sama ci kupię bilet do Australii. Także, no.
Jak tak opowiadasz, to wróciły do mnie wspomnienia z Leeds i z Manchesteru, bo tam też często bywałam. I zupełnie się z tobą zgadzam. Ja jak na początku przyleciałam pierwszy raz do Wielkiej Brytanii, wylądowałam w Doncaster, to był wrzesień, bo ja poleciałam tam na studia. I wyleciałam ze słonecznej, ciepłej, jeszcze takiej wakacyjnej Polski, a wylądowałam w miejscu pokrytym bardzo ciężkimi chmurami, jak watą, takimi szarymi, ciężkimi, stalowymi chmurami. I od razu źle się tam poczułam, bo to sprawiło, jak to pierwsze wrażenie, prawda? Takie złe pierwsze wrażenie, takiego zamknięcia, takiej ciasnoty. Ale oczywiście te domki, które jest rzędy domków takich samych, malutkich, ciasnych, wybudowanych 100-200 lat temu niektórych. Brudne, ja poleciałam z Polski, więc może to nie był dla mnie taki szok, jak jeśli ktoś leci z Australii. Natomiast przede wszystkim pogoda, wilgoć nieprzyjemna, ludzie tacy nieco zamknięci. Ja miałam takie wrażenie, ja byłam jeszcze, może jak ja poleciałam, nie było aż tak wielu Polaków w Wielkiej Brytanii, jak kiedy ty byłaś tam i może stąd też nie poczułam takiego negatywnego nastawienia Anglików do mnie, do Polaków. Mieliśmy taką opinię dobrego pracownika, rzetelnego i szybkiego, natomiast może to się zmieniło przez lata, bo z tego, co dzisiaj czytałam, to w Wielkiej Brytanii mieszka 800 tysięcy Polaków. W Anglii jest to drugi język po angielskim najbardziej popularny, więc natomiast mimo tego, że nie byłam takiego negatywnego nastawienia, to ja się chyba spodziewałam większej otwartości ze strony ludzi i takiego może przyjęcia z otwartymi ramionami, że będziemy się przyjaźnić, że będziemy rozmawiać otwarcie, a niczego takiego nie było. I oczywiście to też się przyczyniło do tego negatywnego wrażenia. Co dalej, to szok kulturowy, bo to był mój pierwszy wyjazd, ja wyjechałam po maturze. Wszystko było inne, nic takie, jakie się spodziewałam. No i przede wszystkim ta przytłaczająca i przybijająca pogoda, bo to było już początek jesieni. A wy byliście tam zimą, to już w ogóle ciemność i deszcz. Także współczuję. Ale realia są takie, że w Anglii ta pogoda jest przez cały rok tak naprawdę beznadziejna w większości miast. Chyba, że się mieszka gdzieś tam na południowym wybrzeżu, to jest okej. Okay. I bywają ładne dni. Natomiast nasza zima tutaj jest często lepsza od angielskiego lata. 22-25 stopni, słońce. I to zupełnie inaczej nastraja do życia. Nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie?
Tak, dokładnie. To znaczy u nas akurat od dwóch dni leje, ale generalnie przez większość czasu tutaj zimą jest bardzo ładnie. Jest naprawdę, muszę powiedzieć, że jest nawet trochę nudno, bo każdy dzień jest taki sam. Słoneczny, 20 stopni, miły wiaterek, także jest bardzo taka przyjazna pogoda. Jest oczywiście trochę tej wilgoci, bo to jednak już jest taki klimat bardziej tropikalny, ale nie jest to taka wilgoć jak w Anglii. Tam w Anglii potrafiła się woda skraplać na szybach i po prostu ta wilgoć wchodziła do środka, bo to też jest problem w Anglii, że te domy nie są specjalnie ocieplane, tam chyba nie doszli do tego jeszcze, jak się robi izolację. Także nie, tutaj ta zima zdecydowanie jest przyjaźniejsza.
U nas tak samo w Perth, mimo że tutaj jest zupełnie inny klimat niż na Gold Coast, bo jest bardzo sucho i lato potrafi być nieznośne, bo jest po prostu zbyt gorące. Jest suche, ale jest gorące. Natomiast w tym roku zima pierwszy raz od 7 lat jakoś tak nie doskwiera mi i często jeżdżę na rowerze, bo można, bo nie jest 40 stopni na zewnątrz. I taka pogoda przez cały rok jak dla mnie jest dużą częścią, bardzo się przyczynia do takiego dla mnie wysokiego standardu życia, bo nastraja do spędzania czasu na dworze, do większej aktywności niż takie siedzenie w domu przed telewizorem w Anglii, gdzie przeciętny Anglik ogląda telewizję 5 godzin dziennie, no bo cóż innego ma robić po południu. Słuchaj, rozmawiałyśmy już o twojej przeprowadzce do Wielkiej Brytanii i do Australii. Wspomniałaś o mieszkaniach w Wielkiej Brytanii, że są takie wilgotne. Mogłabyś troszkę więcej powiedzieć o wynajmie? Ostatnio na twoim kanale na YouTube pokazywałaś swoje mieszkanie i mówiłaś o tym, jak wynająć. Jeśli chodzi o koszt w porównaniu do zarobków, jeśli chodzi o jakby standard takich mieszkań i na przykład położenie, dojazd, dostęp do centrum miasta czy do różnych miejsc, do których się dojeżdża, jak możesz to porównać? Gdzie się lepiej mieszka?
W sensie tutaj w Australii czy generalnie Australia i
Australia i Wielka Brytania, właśnie. Może na początku standard takiego mieszkania. Ja wynajmowałam na początku mieszkanie tu w Australii z takim właśnie starym bloku z lat 70. Nie podobało mi się tam, bo no było małe, też miało swoje problemy z hydrauliką. Natomiast w Anglii mieszkałam w takim właśnie domu niewielkim i tam było dosyć fajnie, ale może ty masz inne doświadczenia, więc tutaj, jeśli jak dla mnie, lepiej mi się mieszkało w domku w Anglii niż w wynajmowanym mieszkaniu tutaj. Natomiast teraz mając własny dom w Australii, jest to zupełnie inna sprawa, bo jest o wiele przyjemniej.
Już tak, w Anglii nie pamiętam za dużo, ile my tam płaciliśmy, ale pamiętam, że dosyć płaciliśmy sporo i na pewno więcej niż to za takie przeciętne mieszkanie. I na pewno jest tak, jakby się pojechało samemu, jako jedna osoba, to na pewno jest dużo ciężej wynająć takie samodzielne mieszkanie. To raczej się wtedy kończy na jakimś pokoju wynajętym na początek. Potem ewentualnie, jak no, zależy wszystko od pracy, ale jak ma się taką pracę zupełnie na takim, powiedzmy, na niskim poziomie, no to raczej się nie wynajmie samodzielnie niczego, bo jednak ceny są dosyć wysokie, nawet w takim Leeds, które jest raczej takim miastem średniej wielkości i mało popularnym. To ceny są dosyć wysokie i my tam wynajmowaliśmy tak naprawdę takie studio. I tak jak oboje pracowaliśmy na pełen etat, no to wtedy spokojnie takie studio mogliśmy sobie wynająć. Tylko to było takie studio przerobione z takiego budynku pofabrycznego. Także dosyć miało taką specyfikę śmieszną, bo miało malutkie okienka i dosyć przez to było ciemne. Także nie dość, że szaro-buro na dworze, to jeszcze małe okienka, jeszcze w dzielnicy fabrycznej, także jak otwieraliśmy te okienka, to tylko widzieliśmy czerwoną cegłę i same jakieś kominy. Ale mieszkanie w środku było bardzo ładnie zrobione, także pod tym względem było fajnie, fajnie nam się to mieszkało. Cenowo wydaje mi się, że płaciliśmy coś około 1600 funtów za miesiąc, za takie mieszkanie. I myślę, że no gdzieś w tych granicach trzeba liczyć, jeśli by się chciało coś takiego znośnego. Oczywiście można znaleźć coś taniej w Anglii, ale to wtedy zazwyczaj się kończy na takich malutkich, obskurnych mieszkaniach z dywanem, śmierdzących z jakąś taką zgnilizną, bo tam potem nie wiadomo, co jest pod tym dywanem. Także jest dosyć drogo w Anglii, to na pewno. Jak chodzi o zarobki do standardu życia, to wydaje mi się, że tutaj w Australii jest troszeczkę lepiej, bo zarabia się troszeczkę więcej i te ceny też w zależności, gdzie się mieszka, mogą być troszeczkę niższe. Na pewno w dużych miastach jest drożej. Melbourne jest bardzo drogim miastem i tak naprawdę w Melbourne my zawsze wynajmowaliśmy tylko dzielone mieszkania, bo nie było tak naprawdę nas stać na jakieś... Znaczy byłoby nas stać na samodzielne studio, ale wtedy to by było daleko od miasta. Jakieś powiedzmy godzinę dojazdu do centrum miasta. No i wtedy tylko jest pytanie, czy chcemy tracić godzinę z życia na dojazd, czy wolimy dzielić z kimś i dojechać. No ale po ponad roku mieszkania z kimś, i już też mamy swoje lata, stwierdziliśmy, że to już nie dla nas. I że jednak wolimy coś samodzielnie wynająć. No i tutaj w Gold Coast już jest o wiele taniej niż Melbourne tak naprawdę, bo w tej samej cenie, co w Melbourne wynajmowaliśmy pokój, malutki pokoik, to było może, nie wiem, z 6 metrów kwadratowych, bardzo malutki, w takim obskurnym domu w stylu wiktoriańskim, drewnianym, który się sypie i ma tylko bez ogrzewania, bez niczego. To także za taki malutki pokoik właśnie w zielonym mieszkaniu z 7 osobami płaciliśmy tyle, co w Gold Coast płacimy za powiedzmy kawalerkę, takie studio. Jest to wprawdzie przerobiony garaż, ale tak naprawdę to w ogóle tego nie widać, że to jest przerobiony garaż, bo jest tak tu ładnie wszystko zrobione, że tylko może po tych dużych oknach można się zorientować, że był to kiedyś garaż. Ale poza tym to tak naprawdę mamy swoje własne miejsce i nie musimy z nikim dzielić i to jest dosyć fajna opcja, tylko no właśnie, jesteśmy dosyć też daleko od centrum, no bo te ceny w centrum miasta jednak idą w góry i wtedy to no trzeba zdecydować, czy, bo to wiadomo, idzie wszystko po wielkości mieszkania. Jeśli chcemy mieszkać blisko centrum, no to wtedy musimy się decydować na coś mniejszego albo dzielić z innymi. Jeśli chcemy mieszkać samemu i może w troszeczkę większym, no to po prostu dalej od centrum. Tak, myślę, że wszędzie jest taka sama zasada, czy to w Anglii, w Australii, czy w Polsce.
Ja też tak myślę i później środki transportu publicznego stają się bardzo ważne, bo ja tak porównuję dostępność autobusów i pociągów w Perth i w Anglii podobnie, ponieważ w obu miejscach mieszkałam poza centrum miasta. No i autobus jeździ raz na pół godziny mniej więcej i tym autobusem można dojechać gdzieś na przykład do większej stacji czy nad większy dworzec i stamtąd potem się jedzie do miasta, do centrum. Także nie jest to idealne rozwiązanie. Mam samochód, to jest, nie jest problem, żeby dojechać, ale potem problem jest z parkingiem, ponieważ nieraz nie ma gdzie zaparkować albo jest to bardzo drogie, więc bardziej mi się kalkuluje pojechać autobusem i pociągiem, ale wtedy to zajmuje po prostu dużo czasu i tak samo przy budowie domu zastanawialiśmy się, czy chcemy zapłacić więcej, żeby mieszkać bliżej miasta, czy zaoszczędzić, ale potem dojeżdżać. No jest to tak, trzeba znaleźć jakiś złoty środek i pójść na kompromis. Nie można mieć wszystkiego, a takie mieszkanie, jakie ty pokazywałaś na swoim kanale, ja zupełnie nie domyśliłam się, że to jest garaż, dopóki ty nie powiedziałaś, ale z drugiej strony potem myślałam, no tak, ale gdzie jest garaż, bo wszystkie australijskie domy mają większość, poza tymi starymi, gdzieś tam w centrum Melbourne na przykład, mają garaż budowany zwykle gdzieś tam na froncie, więc jest to ciekawe pytanie, ale rzeczywiście jest to wasze mieszkanie, nie musicie go z nikim dzielić, a jest to jednak duży komfort. Chciałam Cię też zapytać o zarobki. W Anglii pracowałaś w fabryce, ja też pracowałam w fabryce, ale miałam to szczęście, że pracowałam w biurze, gdzie sprzedawali produkty, które były produkowane w tej fabryce, chociaż parę dni pracowałam w fabryce i było to ciekawe doświadczenie, ale no, nie jest to zupełnie zajęcie dla mnie. Ale co zawsze zaznaczam na moim blogu, to to, że do Australii nie wyjeżdża się tak jak do Anglii na zarobek, do pracy w fabryce bez języka. Ja myślę, że nie jest to tutaj możliwe. Może są jakieś opcje, ale bardzo rzadkie, ponieważ Australia niewiele produkuje. Australia produkuje, no, wydobywa węgiel i różne metale. Także jest praca na kopalni, jeśli chodzi o takie tworzenie czegokolwiek i eksport. Natomiast do Anglii Polacy jeżdżą często na zarobek, na przykład na pół roku, do pracy w fabryce, gdzie pracują już Polacy i po znajomości dostają pracę. Nie wiem, czy nadal się tak dzieje, ale jak ja mieszkałam w Anglii, to tak było. I się mówiło na przykład, że nie wiem, Basia pracuje w ziemniakach, no bo tam jest sortownia ziemniaków, no i tam je pakują. No i myślę, że tak, to jest opcja dla osób, które na przykład nie mają pracy w Polsce, chcą szybko zarobić. Niektóre osoby wyjeżdżają na parę lat i oszczędzają tyle, że potem są w stanie kupić czy wybudować dom w Polsce. Natomiast Australia, myślę, że przede wszystkim ze względów wizowych i tych trudności, jeśli chodzi o otrzymanie prawa do pracy, pełne prawo do pracy i potem znalezienie pracy bez umiejętności, jest to trudne. Ty, zakładam, że szukałaś też pracy w branży, w gastronomii, w branży turystycznej w Anglii, a w końcu wylądowałaś w fabryce. Powiedz, jak porównałabyś zarobki i na przykład jeśli ktoś byłby zainteresowany, jak wygląda taka praca w kawiarni czy w restauracji w Anglii, a tutaj w Australii, jeśli chodzi o ogólnie o pracę, warunki i też zarobki?
Znaczy, jak najbardziej wiem tutaj, jak to w Australii wygląda, bo takich prac tu miałam mnóstwo, a w Anglii nie. W Anglii tylko się skończyło na tej fabryce i się na tej fabryce po 2 miesiącach...
Może to i lepiej. To może powiedz dla osób, które będą słuchać podcastu i pracują właśnie w restauracji, w kawiarni w Wielkiej Brytanii, będą mogły sobie porównać do tego, co powiesz o pracy w tej branży w Australii. Jest to tutaj duża branża, prawda?
Tak, zdecydowanie. Znaczy w pierwszej kolejności jest tak, że tak jak mówiłaś o tych wizach, różnica jest taka, że do Anglii może wyjechać każdy, w tym sensie każdy Polak bez tak naprawdę znajomości języka, bo jeszcze cały czas Anglia jest w Unii do końca roku, tak naprawdę. A tutaj do Australii to wygląda tak, żeby dostać nawet wizę Work and Holiday, to musisz zdać IELTS na minimum 4,5. Wprawdzie to 4,5 to jest takie kali jeść, kali pić, ale to mimo wszystko trzeba mieć ten IELTS dany. No i trzeba mieć 2 lata wyższych studiów zrobione. Także to nie, także tak jak do Anglii często wyjeżdżają te osoby właśnie bez jakichś większych kwalifikacji, tak tutaj do Australii zbierać awokado przyjeżdżają właśnie osoby już zazwyczaj z dyplomami. Ale jak chodzi o pracę w kawiarniach, to tutaj jest faktycznie taka dosyć duża kultura, też zależy gdzie się trafi, bo ja mam takie przykłady akurat z 2 kompletnie różnych biegunów. Zacznijmy od tego dobrego. Są takie miejsca, takie restauracje, takie lokale, gdzie ten etos pracy jest bardzo wysoki i aż ja się zdziwiłam, bo u nas troszeczkę w Polsce jest tak, że praca kelnerki czy barmanki to jest taka praca dla studentów, taka drugiego sortu i w ogóle. I dlatego też taki ten customer service w Polsce jest, myślę, dosyć nieciekawy. Tutaj jednak nie. Tutaj jest tak, że jak ktoś idzie na przykład i ma pracować na dużych eventach, dużych imprezach, tak jak ja pracowałam na Formule 1 czy na MotoGP w zeszłym roku, no to już tu są konkretne wymagania, żeby taką pracę dostać. I faktycznie oni sprawdzają, czy tam ma się różne umiejętności, noszenie talerzy, rozumienie drinków i tak dalej. Tutaj też taką podstawą jest certyfikat RSA, czyli Responsible
Service of Alcohol.
Tak. I to jest taki certyfikat, który można sobie bardzo szybko zrobić, tak naprawdę w 2 godziny, czy nawet przez internet. I na większość tak naprawdę lokali tego typu certyfikat wymaga. Generalnie chodzi o to, że wiemy, jakim osobom i jak odmówić serwowania alkoholu, jeśli wydaje nam się, że są już po prostu pod wpływem i mogą się robić nieprzyjemności. Chociaż i tak to potem, jak widziałam w praktyce, to i tak nikt tego nie przestrzega i tak wszyscy leją ten alkohol, bo tutaj Australijczycy mają troszeczkę taką kulturę picia jak Brytyjczycy, także że muszą pić tak do końca, aż do podłogi. Ale wracając do pracy kelnerowania, także tak, z jednej strony są takie restauracje, w których ma się legalnie pracę, ma się kontrakt, soboty i niedziele są płacone na wyższych stawkach, dostaje się bardzo ładny taki jakby mundurek do pracy, jest czysto i jest naprawdę przyjemnie. Zazwyczaj no też wtedy właściciele takiego lokalu mają dosyć duże oczekiwania, no i trzeba, wiadomo, no trzeba się wykazać jak w każdej pracy. Ale potem jest jeszcze druga część i to jest moim zdaniem taka dużo większa część tej branży restauracyjnej. To niestety wygląda tak, że osoby szczególnie na wizach są zatrudniane nielegalnie, mają płaconą stawkę poniżej minimalnej krajowej. Jak się dobrze wykłócą, to może do minimalnej dociągną, ale zazwyczaj jednak to jest poniżej minimalnej krajowej. Nie mają płaconego superannuation, czyli takiej jakby emerytury naszej. Także jest po prostu nieprzyjemnie. Moja jedna taka sytuacja niestety w jednej takiej pracy skończyła się w takim sądzie jakby pracowniczym. Musiałam niestety swojego pracodawcę pozwać i wygrałam. Także to też nie jest tak, że jak przyjeżdżacie tutaj na wizach, to Australijczycy mogą z wami zrobić co chcą. Także to też trzeba wziąć to pod uwagę, że my też tu mamy prawa, jesteśmy ludźmi i to powinno być przestrzegane. Ale mówię, no niestety ta praca w hospitality no ma dwa różne oblicze. Jak się masz szczęście, to można znaleźć bardzo fajną pracę w bardzo fajnej restauracji. Albo właśnie często, gęsto niestety prace nielegalne. Dużo osób, które tu przyjeżdża na wizie work and holiday, cieszą się, że mają pracę tak naprawdę na tak zwanym nielegalu, bo im się wydaje, że dostaną więcej pieniędzy na rękę, bo nie muszą płacić podatku. I czasami faktycznie jest tak, że jak to się przekalkuluje, to mogą dostać troszeczkę więcej, ale no raz, że no jest to praca nielegalna, dwa, że pracodawca nie płaci podatków, wy nie dostajecie superannuation, które potem wyjeżdżając z kraju możecie tak naprawdę chyba 30 czy 20% z tego superannuation wybrać na konto, także no ja jednak zawsze stawiam na to, żeby pracować legalnie.
Rozumiem. Ja myślę, że tam jeszcze są kwestie ubezpieczenia, jeśli coś by się pracownikowi stało w pracy.
My nie mamy ubezpieczeń.
A z tego co wiem, pracodawca musi ubezpieczyć firmę plus pracowników.
Nie osoby na wizach. Osoby na wizach work and holiday nie mają jakby prawa do ubezpieczenia krajowego. Aha. Także my musimy przyjechać na swoich prywatnych ubezpieczeniach i to jest też warunek wizowy. Jeśli nie ma się wykupionego ubezpieczenia na cały okres wizy, od wjazdu do wyjazdu, to wtedy w ogóle ta wiza nie zostanie przypieczętowana do paszportu.
A, ty mówisz o ubezpieczeniu zdrowotnym, a ja mówię o ubezpieczeniu pracowniczym, to się nazywa workers' compensation, czyli to ubezpieczenie pokrywa odszkodowanie. Jeśli na przykład pracownik złamałby nogę na śliskiej podłodze w pracy, to leczenie to jedna sprawa, a odszkodowanie to druga i z tego, co ja słyszałam, to jest powód, dla którego australijscy pracodawcy nie chcą zatrudniać nielegalnie pracowników, bo potem robią się z tego ogromne kłopoty, jeśli coś się stanie. I okej, rozumiem, że wolą zatrudnić legalnego pracownika, bo takich może zatrudnić, bo jest tutaj dużo ludzi chętnych do pracy. Natomiast tak, jest tam kwestia oczywiście podatków i potem składek emerytalnych i pewnie każdy sobie to jakoś kalkuluje, masz rację. Jak porównałabyś stawki? Nie porównujmy. Jakie są stawki w branży hospitality? Ja dzisiaj sprawdzałam, minimalna krajowa stawka w Australii to $19.84 za godzinę, to jest 11 funtów. Natomiast w Wielkiej Brytanii teraz minimalna stawka dla osób powyżej 25 roku życia to 8 funtów 72, czyli ta stawka podstawowa jest wyższa u nas, ale też koszty życia myślę, że są trochę wyższe. Natomiast jak wygląda dla osób zainteresowanych? Jaka jest stawka dla kelnera, kelnerki zaczynających pracę w restauracji albo w kawiarni i dla osoby z doświadczeniem i potem jakbyś jeszcze mogła powiedzieć dla legalnie pracujących, jak wygląda dodatek za sobotę i niedzielę w pracy.
Okej, no to jak załóżmy dla osoby początkującej, takiej kelnerki, która dopiero wchodzi do kawiarni czy do restauracji, no to myślę, że można się spodziewać tylko i wyłącznie tej minimalnej krajowej i nic więcej. I często, gęsto to jest tak, to też jest tutaj taki coś, z czym ja się spotkałam w Australii, czego nie ma w Polsce i to może być dosyć, dla mnie to był dosyć duży szok. Nie ma tutaj w Australii w hospitality czegoś takiego jak stały etat albo nawet pół etatu, tylko na przykład jest tak, że na początku pracodawca cię zatrudni na jeden dzień w tygodniu albo na dwa dni w tygodniu. Jeśli się sprawdzisz po dwóch, trzech tygodniach, no to masz szansę, żeby dostać więcej tych zmian. Jeśli na przykład będzie jakiś bardzo taki ruch w biznesie, no to wtedy faktycznie jest szansa, żeby dostać więcej tych zmian, ale na początek zazwyczaj to jest tak, że dostaje się kilka zmian na wejściu. Jeśli masz jakieś dodatkowe umiejętności typu barista czy bartender, no to wiadomo, wtedy na plus można troszeczkę więcej wynegocjować, może 20-21 dolarów. Po podatku to wiadomo, że wychodzi z 16 dolarów na rękę, bo jednak tutaj podatek jest dosyć też wysoki. Co ja bym na pewno polecała dla osób, które by tu chciały przyjechać i by szukały pracy tak na wejściu w hospitality, to polecam agencje eventowe. Agencje eventowe to są takie duże agencje, które szukają osób i robią tak zwany staffing, czyli szukają po prostu osób na duże eventy. I to się zazwyczaj dzieje w dużych miastach, jak Sydney, Melbourne, czy tutaj Brisbane, no w Perth pewnie też. Jak są różnego rodzaju konferencje, czy jakieś wystawy, wtedy zawsze potrzebują dosyć dużej liczby osób do pracy, właśnie do kelnerowania, do wydawania biletów. Także to jest bardzo fajna opcja i takie agencje też dobrze płacą, bo tam zarobki zaczynają się od 25 dolarów za godzinę. To jest oczywiście z podatkiem, czyli po podatku to będzie jakieś 21-22 dolary. W weekendy wtedy stawka jest 27 dolarów na godzinę w sobotę, a w niedzielę zazwyczaj około 30 do 33 dolarów. Także to są bardzo dobre zarobki. Mój Edgar jako architekt właśnie zarabia tą 33, a jednak praca architekta, a praca kelnerki, no to troszeczkę wiadomo.
No tak, inne są wymagane, kwalifikacje są wymagane, prawda? I wiele lat nauki do pracy architekta, a tutaj można wejść tak naprawdę z biegu, rozumiem. A słuchaj, czy można liczyć na jakieś napiwki w tej branży? Jak to wygląda? Jak się dzieli napiwkami?
Można liczyć na napiwki, ale to też wtedy zależy. Tak naprawdę często niestety, no ja mówię, pracowałam, miałam ponad 15 różnych prac w Australii i tylko 3 z tego były legalne, niestety. No, także to akurat to ja bym akurat, znaczy ja nie zauważyłam tego, żeby Australijczycy bali się zatrudniać na nielegalu. Ja wręcz przeciwnie, widzę, że Australijczycy jak najbardziej, żeby właśnie nie płacić podatków. A za niepłacenie podatków jest 30 tysięcy kary. Ale jak chodzi o te napiwki, z napiwkami to też jest tak, że zależy w jakiej pracy, jakiego ma się szefa, jaki ma się team. Ja tak naprawdę w żadnej mojej pracy w kawiarni nie dostawałam napiwków, bo zazwyczaj brało je po prostu szefostwo. Bo to nie jest tak, że często gęsto po prostu jest tak, że ten pojemnik na napiwki jest koło kasy i po prostu ludzie jak przychodzą płacić do kasy, to wrzucają tam jakieś drobne. I no jeśli to jest dobry lokal, no to zazwyczaj pod koniec dnia można sobie wyciągnąć tą kasę i każdy się dzieli według osób, które w tym dniu pracowały. Ale niestety właśnie z moich niestety doświadczeń było tak, że pracodawca brał te napiwki dla siebie. W jednej tylko pracy w hotelu, ale to wtedy pracowałam dla Nowotelu, dla firmy Accor, no to zupełnie inny standard, no to tam jak najbardziej napiwki można, każdy dostaje równo, ale no to mówię, to już jest jakby międzynarodowa firma, a w takich kawiarniach, restauracjach lokalnych to już zależy bardzo.
A tak z ciekawości zapytam, czy Australijczycy chętnie dają napiwki? Czy jest to, czy mamy tutaj taką kulturę, jak z tego, co słyszałam w Stanach Zjednoczonych, zawsze daje się napiwek?
Myślę, że to czy nie, ja bym nie powiedziała, że Australijczycy mają taką kulturę dawania napiwków. Tak jak pracowałam w różnych kawiarniach i w restauracjach, czy na tych dużych eventach, to nie. A jak już coś dają, to zazwyczaj wrzucają po prostu te drobne, bo 50-centówka w Australii jest bardzo dużą monetą i po prostu chyba się chcą jej pozbyć z portfela.
Bo ciężko w portfelu. Tak. Też tak zawsze robię. Dzięki za te informacje, na pewno się przydadzą.